Mówimy o 25. festiwalu Malta. Jest z nami, czyli ze mną, Maciejem Kucharskim i Martyną Nicińską, Ania Solak z poznańskiego X-a i Piotr Dobrowolski, krytyk teatralny Uniwersytet Adama Mickiewicza. Popowiadaliśmy sobie trochę ogólnie o tym, co się działo na Malcie i teraz mamy taką propozycję, żeby do konkretnych, rozmaitych przedsięwzięć i spektakli przejść, ale na początku może taka ogólna refleksja w ogóle na temat programu, jak on był zbudowany.
Bo Malta trwała 3 tygodnie.
No,
wszyscy
tak.
Skupiali się na tym nowym ładzie światowym, który był idiomem, ale jeśli się uważniej przyjrzymy, to zobaczymy, że spektakle w ramach tego hasła przewodniego były pokazywane przez ostatni tydzień festiwalu.
No i to taka nowa świecka tradycja, że w zasadzie ten ostatni tydzień festiwalu jest najbardziej taki bogaty i najwięcej się po prostu dzieje podczas tego tygodnia.
Więc jak oceniacie to wszystko, co wydarzyło się i na idiomie, i poza? Co nam zaoferowali organizatorzy Malty w tym roku?
Piotr Dobrowolski.
Dzięki temu, że Malta trwała niemal 3 tygodnie, była szansa na rozciągnięcie bardzo różnorodnych wydarzeń w czasie i te części, czy też moduły festiwalowego programu, o których powinniśmy wspomnieć, dawały szansę na prowadzenie bardzo różnych narracji, bardzo różnych opowieści o świecie. Z jednej strony nowy ład światowy, oczywiście, z drugiej strony spektakle i wydarzenia artystyczne koprodukowane przez Maltę. To seria, która występuje pod nazwą House on Fire. Spektakle i kilka innych wydarzeń. Generalnie nieduża część programu, ale jednak interesujący twórcy i bardzo obiecujące, przynajmniej w zapowiedziach, wydarzenia artystyczne. Kolejna część to Generator, o którym już wspominaliśmy. Pewnie najważniejsza ze społecznego i takiego przyszłościowego punktu widzenia. Ale również, o czym nie możemy zapominać, taniec na Malcie. Stary Browar, nowy taniec.
Już od 10 lat towarzyszący festiwalowi.
10 lat i 10 lat wzrostu i coraz wyraźniejszych sukcesów i coraz większego znaczenia artystycznego tego wszystkiego, co się tam wydarza.
Piotrze, ale powiedz, czy te moduły, jakie nazwałeś, te poszczególne części, czy one ze sobą wchodziły w jakiś dialog, czy raczej to była opozycja? Czy ty zauważyłeś ten dialog pomiędzy tymi poszczególnymi częściami?
Oczekiwałem czegoś takiego. Oczekiwałem dialogu, który nie byłby zgodny i jednomyślny. Problem polegał na tym, że główna część, czyli Nowy Ład Światowy, z produkcjami House on Fire stały zbyt blisko. Można było odnieść wrażenie, że mamy do czynienia z jednym sposobem prowadzenia pewnej dyskusji, która w zasadzie jest dyskusją o idei albo próbą społecznego jednoczenia różnych osób z różnych stron, a niekoniecznie propozycją atrakcyjną estetycznie, gdzie przeważa ten wątek społeczny, natomiast artystyczny zostaje zepchnięty gdzieś na drugie tło.
Tym mniejszym idiomem można by chyba też nazwać wydarzenia wokół twórczości Tomasza Manna, o czym powiemy więcej w następnej godzinie.
Tak, taki manowski blok będzie po 11.
Ale skoro mowa o organizacji, ja bardzo żałuję, że tego bloku nie przesunięto tydzień, 2 tygodnie wcześniej, ponieważ on się nałożył z idiomem i to już było niewykonalne, żeby być i na słuchowisku, i na Czarodziejskiej
Mówisz
Górze.
O tym bloku literackim, tak? Który był bardzo bogaty.
Tak, i na dyskusjach, które tutaj się odbywały. Tutaj się trochę za dużo rzeczy nałożyło.
Ania, jak ty się znalazłaś? Jak ty znajdujesz ten program?
No to o czym mówi Martyna, rzeczywiście zgadzam się. To jest ogromne wyzwanie logistyczne, żeby być wszędzie tam, gdzie chciałoby się być. I tutaj też duży niestety minus właśnie nakładania się na siebie tych najważniejszych, czy być może najciekawszych części programu. Co do samych modułów, dla mnie one niekoniecznie mają ze sobą coś wspólnego i trochę jest, mam wrażenie, taki chaos, jeżeli chodzi właśnie o poszukiwanie wspólnych mianowników pomiędzy nimi. No pytanie tylko, czy to źle, bo tak naprawdę to jest właśnie to, czego chyba oczekujemy, żeby każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Jakkolwiek banalnie to brzmi, to jednak chyba też o to chodzi w tym festiwalu. 3 tygodnie to jest dosyć długi czas, także jest na to ogromna szansa, żeby w programie się odnaleźć i rzeczywiście spełnić oczekiwania wobec Malty. Dlatego no niekoniecznie jest to zarzut, ale być może taka uwaga, że byłoby ciekawiej, gdyby one się bardziej przenikały, te wszystkie części modułowe w Malcie.
No dobrze, a znaleźliście odpowiedź na pytanie, jak ten nowy ład światowy będzie wyglądał? Czy Malta odpowiedziała na to pytanie, czy raczej tylko zadawała takie pytania, a nie dawała odpowiedzi? Piotr? Jak będzie? Future will be confusing.
Tak, tak. To motto, które pojawiało się już w zapowiedziach, o którym wiemy, że to hasło, które w 2010 w jednym ze swoich neonów przedstawił Tim Echols, kurator tegorocznego idiomu, traktuje jako motto całego festiwalu. W zasadzie jedyny wniosek dotyczący przyszłości, który pojawia się po zapoznaniu z większością wydarzeń artystycznych tego festiwalu, to, że nie do końca wiemy, jak będzie wyglądać przyszłość. W czasie, kiedy pragniemy jakiejś zmiany, hasło Nowy Ład Światowy brzmi bardzo obiecująco jako możliwość przedstawienia pewnych propozycji. Tymczasem dowiadujemy się, że nie wiemy i niewiele możemy z tym zrobić.
Czy dowiadujemy się, że niczego się nie dowiemy? Trochę tak to wygląda.
Po zeszłorocznych wydarzeniach związanych z odwołaniem spektaklu Golgota Picnic, z pewnym społecznym ruchem, który w odpowiedzi na tą prewencyjną cenzurę zaistniał nie tylko w mieście, ale i w całym kraju. Miałem nadzieję na to, że ten ruch będzie kontynuowany, że ludzie, którym zależy na wolności artystycznej wypowiedzi, znajdą tutaj miejsce dla siebie i budując nowy ład światowy zaproponują coś. Oczywiście to nie muszą być postulaty rewolucyjne, ale zależałoby mi na tym, żeby ludzie, którym zależy na budowie czegoś, na stworzeniu nowych możliwości, na tworzeniu nowej estetyki, na nie zawsze zgodnym z oczekiwaniami publiczności, być może nawet prowokującym do myślenia i to prowokującym wprost. Choćby w ten sposób, w jaki dyskusja na temat Golgoty Picnic przebiegała w zeszłym roku, mogliby się pojawić i wykorzystać okazję budowy nowego ładu światowego.
Ja myślę, że to jest dosyć banalny powód, że tak się nie stało, dlatego że pewnie te programy są ustalane o wiele wcześniej i ten idiom nowy ład światowy zapewne został wymyślony jeszcze przed awanturą wokół Golgoty Picnic, więc jakby pewnie tego już nie można było znieść. Oczywiście ja nie bronię tutaj organizatorów, bo trzeba być elastycznym, prawda, i odpowiadać na wyzwania teraźniejszości. Ania?
Rzeczywiście nie dowiedzieliśmy się, jak będzie wyglądał nowy ład światowy, co najwyżej jak będzie wyglądała przyszłość Deborah Person.
Myślę, że Tim Echols też nie wie.
Tak, nie wiemy tego, ale niewątpliwie Malta zadała kilka ważnych pytań, które dają do myślenia i pozwolą poszukiwać tej odpowiedzi w przyszłości. Jeżeli chodzi o wykonanie zadania, być może nie zostało ono wykonane w takim stopniu, w jakim tego oczekiwałam, ale bardzo się cieszę, że wydarzenia, w których mogłam brać udział i w których całe miasto uczestniczyło bardzo intensywnie, rzeczywiście zadają pytania, które są niewypowiedziane niekiedy, a warto mówić o tych rzeczach głośno.
Słuchajcie, bo ja mam taką bardzo przewrotną refleksję, że w zasadzie spodziewałam się, że w ramach Nowego Ładu Światowego zobaczymy politycznie i społecznie zaangażowane spektakle, a zobaczyliśmy bardzo minimalistyczne, oszczędne w formie spektakle spotkania w zasadzie z dwoma aktorami, które były takim hymnem w zasadzie na cześć wyobraźni i na cześć spotkania jeden do jeden. Nie macie takiego wrażenia?
Spotkania ze słowem, ja bym to nazwał. Słowo.
Tak,
słowo
tak.
Było najważniejsze.
I nieposkromioną wyobraźnią twórców. Tak było w przypadku właśnie wspomnianej Deborah Pearson i jej Future Show, która podczas spotkania w Teatrze Ósmego Dnia po prostu czytała to, co wydaje jej się, że mogłoby jej się wydarzyć od momentu zakończenia spektaklu aż do śmierci. I tak było na wczorajszym i przedwczorajszym stand-upie, tak bym to nawet nazwała, Belga Petera de Bussera, jego Landscape with Skip Roads, który też w zasadzie w bardzo dowcipny sposób mówił to, co mu przyszło do głowy tak naprawdę. Stworzył historię z rekwizytami, które jego zdaniem odegrały ważną rolę w historii świata.
No, Tomorrow Parties chyba było takim najbardziej dobitnym przykładem właśnie takiego gdybania na temat przyszłości.
Gdybanie na temat przyszłości jako temat, który można by było wyeksponować jako ten główny i przewodni sposób odpowiadania na pytanie o to, jaka będzie przyszłość, to jednak nie wszystko, co należy powiedzieć o tym programie. Mam wrażenie, że musimy pamiętać o dwóch rzeczach. Z jednej strony idea, która jest realizowana w tych spektaklach i to w jakiś sposób się sprawdza. Nawet jeżeli nie mamy do czynienia z konkretnymi propozycjami, tylko rodzajem dywagacji, tak? Tego otwarcia, które powinno pojawić się w naszym sposobie myślenia na temat przyszłości, ale z drugiej strony, i tego oczekujemy od Malty, to również estetyczna forma, która byłaby w jakiś sposób odkrywcza i tego niestety w programie brakuje. Niezależnie od tego, jak bardzo będziemy usprawiedliwiać programerów festiwalu, mówiąc o tym, że od lat pewnie musieli już ustalać to, co pojawi się na Malcie, oczekujemy jednak wydarzeń światowego formatu. Tymczasem wiele z tych spektakli, ich skala i sposób wykonania pozwalają nam mówić, że nawet nasi lokalni poznańscy twórcy mogliby zaproponować rzeczy w podobnej skali i podobnej jakości artystycznej.
Słyszę rozczarowanie.
Ale ja się jeszcze przyczepię do tej estetycznej formy. Mi się wydaje, że ta estetyczna forma w tym roku była bardzo estetyczna. Takie jest moje wrażenie.
Powiedzmy sobie szczerze, wyglądało to często tak, że siadał aktor za stołem, czytał, albo stał i czytał, albo stał i mówił.
I stąd właśnie to wrażenie niedosytu, bo niezależnie od tego, jakie treści są przekazywane w spektaklach, niezależnie od tego, z jakimi myślami wychodzimy, to nie tylko kwestia oczekiwań. Doświadczenie sztuki ma szansę być czymś więcej niż tylko dyskursem, niż tylko dyskusją, niż spotkaniem, w którym dowiadujemy się o historiach, czy to fikcyjnych, czy prawdziwych. Chcemy również odczuć to wszystkimi zmysłami i tutaj właśnie główny powód niedosytu, który być może gdzieś między wierszami naszych wypowiedzi się pojawi.
Ja się niekoniecznie zgodzę, bo mnie właśnie ten minimalizm w tym roku bardzo ujmował i rzeczywiście większość spektakli, na których miałam okazję być, było bardzo, bardzo minimalistyczne formalnie. I teraz pytanie, czy my wolimy, żeby tych bodźców było jak najwięcej i żeby one poruszały każdy zmysł z osobna, czy my chcemy trochę bardziej jakby zagłębić się w sobie i używać wyobraźni? Mnie się bardzo podobał The Notebook Force Entertainment, czyli właśnie grupy, którą tworzył kurator tegorocznej Malty Tim Echels. Tam tak naprawdę można było, być może niektórzy zasnęli na tym spektaklu, on jest bardzo długi, trwa 2,5 godziny. Dwoje mężczyzn czyta po prostu pamiętnik.
Wlatka Horwat trwa 4 godziny, więc to nie był,
tak,
to nie był rekord.
Dokładnie, poza tym nie wiem, wydaje mi się, że jeżeli już wybieramy się na taki spektakl, mniej więcej opis sugeruje, że on będzie estetyczny, tak jak powiedziałeś, Maciej, to jest nasza decyzja, czy my chcemy w tym uczestniczyć, czy nie chcemy. Wydaje mi się, że to było atrakcyjne i wspólnym mianownikiem Malty właśnie w tym roku będzie ta asceza.
To było spójne i konsekwentne.
To było konsekwentne, tak.
Tak, ja muszę powiedzieć, że jak chodziłem sobie tą ścieżką właśnie idiomową, to w pewnym momencie jakby przyzwyczaiłem się do tego, że tak te spektakle będą wyglądały. Że jakby kolejny, który opierał się na słowie, na bardzo estetycznej formie, na czytaniu, na przekazywaniu jakiegoś komunikatu w prosty sposób, oczywiście niekoniecznie prostego komunikatu, nie był dla mnie zaskoczeniem. I dlatego muszę powiedzieć, że pod tym względem akurat Malta mi się bardzo spodobała, że jakby załapałem to, mówiąc kolokwialnie, i jakby wszedłem w ten rytm, dlatego ten belgijski spektakl dla mnie był zupełnie, jak to mówi młodzież, od czapy, ponieważ on zupełnie zrywał z tą formą takiego właśnie mówienia przy stoliku, czy czytania przy stoliku. No ale skoro o stoliku, jeszcze chciałbym o jednej, bo już musimy kończyć powoli, ale jeszcze o jednej z bardzo specyficznej akcji powiedzieć, która wydaje mi się, że na tle tych innych była bardzo oryginalna. Myśmy akurat z Piotrem byli sąsiadami przy stoliku. Chodzi mi o Rimini Protocol. Takie tutaj zdarzenie w prywatnym mieszkaniu. Akcja, jak to, Piotrze, nazwać? Performance, spektakl, akcja?
Pewnie można znajdować różne określenia na to, co się wydarzyło. Chodziło o to, że grupa kilkunastu osób spotyka się w prywatnym mieszkaniu i tam pod przewodnictwem mistrza ceremonii.
No tak, chyba tak to trzeba nazwać.
To było nazwać. prowadzi rodzaj dialogu,
moderatora,
który przekształca się w rodzaj gry towarzyskiej. Z różnymi pytaniami, odpowiedzi, które dają punkty i można wygrać największy kawałek ciasta, który w czasie spotkania piecze się w piekarniku.
To jest ważne właśnie, że się wstawia to ciasto na samym początku, ono jest na końcu gotowe. No tam taki rys europejski się, prawda, też pojawił, też naszego poczucia wspólnoty, czy też wykluczania innych, no całe ten, wszystkie te problemy, z którymi mamy teraz do czynienia, no między innymi w mediach, prawda?
Te problemy, które w zasadzie sprowadzone zostały do problemów społecznych i politycznych. Mogliśmy porozmawiać ze sobą nawzajem i dowiedzieć się, jak nasi sąsiedzi przy stoliku, być może nasi sąsiedzi w tym mieście, postrzegają różne sprawy, o czym dyskutują, co ich zajmuje, co ich niepokoi, jakie mają doświadczenia związane z Europą, ale i ze swoim lokalnym środowiskiem.
Ważnym wydarzeniem tegorocznej Malty była premiera Czarodziejskiej Góry. Powiedzcie, jak się na niej czuliście?
No moim zdaniem
confusing
jak najbardziej i znowu ten minimalizm, bo tak naprawdę bardzo oszczędna w środkach jest.
No dzięki scenografii Mirosława Bałki, która
dokładnie
była dziełem sztuki.
I znowu zostawia ogromne pole do wyobraźni. To jest tak naprawdę komentarz do Czarodziejskiej Góry, nie odzwierciedlenie fabuły 1:1. Ja jestem zachwycona właśnie formą wizualną, najbardziej tym.
Czarodziejska Góra to zdecydowanie jedno z największych wydarzeń festiwalu. Pytanie, w jakiej skali? Na pewno wydarzenie towarzyskie.
Oj, tak.
Ale nie.
Ci, co byli na premierze.
To się napatrzyli na Agnieszkę Grochowską.
Tak. To również wydarzenie, które artystycznie nie do końca mnie przynajmniej satysfakcjonowało. Promocja, tak? Rodzaj wielkiego, właśnie takiego społeczno-towarzyskiego wydarzenia również, wielkie oczekiwania i
trochę duży ten balon, prawda?
Pozostawia ciągle spore pole do dyskusji, głównie dlatego, że rodzi również krytykę.
Zabawa z muzyką, ilość dźwięków, to mnie bardzo poruszyło, ale to są już takie techniczne aspekty, dlatego że to, że ta opera była realizowana w zasadzie przez, czy w programie, w studiach programu Drugiego Polskiego Radia. Jeżeli ktoś ma takie wyobrażenie o operze, że to jest muzyka wykonywana na żywo i śpiew na żywo, no to tutaj musimy troszeczkę te wyobrażenia zmienić. Ta muzyka leciała z taśmy, śpiew był na żywo, ale to, mówiąc najprościej, trzeba po prostu zobaczyć i usłyszeć. Bardzo dziękujemy Wam za to spotkanie.
Więcej o Czarodziejskiej Górze po 11, a z nami przez tą godzinę była Anna Solak z Poznańskiego X-a.
I Piotr Dobrowolski, krytyk teatralny UAM. Bardzo Wam dziękuję za to
spotkanie.
Dziękujemy
bardzo. Dziękujemy.